Czas reakcji w Radiu Szczecin.
To już prawie 5 minut po godzinie 12. Czas reakcji do godziny 13 na antenie Radia Szczecin. Rozwiązywać będziemy problemy mieszkańców Pomorza Zachodniego. Sporo ich. Wczoraj informowałem o tej wielkiej takiej kupce, że tak użyję takiego sformułowania, tematów, które nas Państwo zarzucili. 20 telefonów, kilkanaście maili. No i z tej kupki dzisiaj będziemy podbierali kilka, może nawet kilkanaście się uda tematów. Mam nadzieję rozwikłać do godziny 13. Kto będzie się z tymi tematami mierzył? Przede wszystkim Sławomir Orlik, który przy naszym telefonie do studia 510-37-36. O czujnym telefonie przypomnę, 510-37-32. Państwo nam się nagrywają. O kolejne tematy oczywiście apelujemy, bo dzięki temu program ciekawszy będzie. Mariusz Tałajkowski dzisiaj postara się to wszystko spiąć w całość, aby program szybko, sprawnie nam się do godziny 13 zrealizował. Adam Wosik przy mikrofonie, będę z Państwem do piątku. Przypominam, i Krzysztof Kukliński, i Janusz Wilczyński odpoczywają i niech nabierają sił i energii, tak aby od przyszłego tygodnia kolejne tematy nowe nam się w czasie reakcji pojawiły. Co w programie dzisiejszym? Część rzeczy, które sygnalizowaliśmy już wczoraj, mam nadzieję, że się zmieszczą również, ale od początku. Tematy drogowo-policyjne. Sporo tych tematów. Państwo w tej sprawie do nas wykonali i sporo telefonów, i kilka maili, i będziemy się posiłkować zarówno jednym, jak i drugim. Mam nadzieję, że uda nam się za chwilę połączyć z Komendą Miejską Policji w Szczecinie, tak abyśmy mogli o tych tematach drogowo-policyjnych porozmawiać. W dzisiejszym czasie reakcji powrócimy również do dyskusji na temat wprowadzanego od 8 sierpnia ograniczenia w sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy miasta Szczecin. Co poza tym? Rusza na całego budowa pierwszego elementu zachodniej obwodnicy Szczecina, również obwodnicy Kołbaskowa, długo oczekiwanego także zjazdu. Będziemy zawracać przed granicą w Kołbaskowie. O tym wszystkim powiemy, bo to już nie plany, a łopata za chwilę zostanie wbita, także będziemy w szczegółach opowiadać, jak to za kilka tygodni ten krajobraz Pomorza Zachodniego zacznie nam się zmieniać. Interwencja naszej słuchaczki w sprawie wątpliwej jakości placu zabaw w jednym ze szczecińskich przedszkoli. Będziemy o tym rozmawiali z rzecznikiem miasta do spraw inwestycji. Również rozwikłamy, czy postaramy się znaleźć odpowiedź na pytanie naszej słuchaczki, które dotyczy jej zatrudnienia w szczecińskich tramwajach. Sporo tego, być może jeszcze jakieś kolejne tematy nam się zmieszczą. Zobaczymy. Zanim połączymy się z Komendą Miejską Policji w Szczecinie, na początku wydania czasu reakcji zaglądamy na chwilę do czujnego telefonu Radia Szczecin. Temat z gatunku nieco luźniejszych.
Dzień dobry, kłania się stary słuchacz. Ponad tydzień temu mówiłem o tym, że w Świnoujściu, przy placu kościelnym, centrum miasta, po nieczynnym już sklepie pożywczym, dużym markecie, zaczęły się krzewy wyrastać, chwasty, w niektórych miejscach po kolana i dalej. I to wstyd przecież, że urząd miasta, urzędnicy i szefostwo tego nie odczuwa, ale to jak widać nieładnie wygląda. Jeszcze raz apeluję, żeby to wyrwać. To nie trzeba dużo zachodu. Kolejna rzecz będzie 1, 2 i 3 będzie wiatrak, to już 40 jubileuszowy i na pewno przed pomnikiem grającego, siedzącego z gitarą, tak, ludzie się pojawią. A stojąc twarzą do tego pomnika Jerzego Porębskiego, po lewej stronie mnóstwo papierów, starych liści, i trzeba tak na pół godziny i po sprawie będzie dwa razy poprawić przed wiatrakiem. Oj, żeby wam się urzędnicy chciało chcieć. Macie takie piękne rzeczy, wymyślacie, a tutaj trochę to tak jak w garniturze i w brudnych butach. Kłaniam się, stary słuchacz, do widzenia.
Tak, na początku miało być coś luźniejszego, czyli rózga na plecy samorządu w Świnoujściu. Będziemy do tematu wracać, jeśli okaże się, że to otoczenie świętej pamięci Jurka Porębskiego nadal będzie dalece niewłaściwe, nazwijmy to. Czas reakcji rozpoczynamy jednak od tematów, których nie uda nam się rozwiązać bez merytorycznego wsparcia szczecińskiej policji. Przy naszym telefonie aspirant Paweł Pankał, Komenda Miejska Policji w Szczecinie. Dzień dobry, panie Pawle.
Dobry.
Dzień dobry. Panie Pawle, kilka tematów do pana. Rozpocznę od takiej koszuli, która jest mi bliższa ciału, bo swego czasu natknąłem się na zator na ulicy Południowej w Szczecinie, jadąc od ronda uniwersyteckiego w kierunku ronda Hakena. No i tak nie bardzo wiedziałem, dlaczego policja nie chce mnie puścić tam ani wypadku, ani kolizji. Policja stoi w poprzek. Później, jak się okazuje, prowadząc te nasze serwisy drogowe, również kierowcy sygnalizują. Policja blokuje ulicę Południową. Nikt nie bardzo wiedział, co tam się dzieje. Z informacji nieoficjalnych wiemy, że państwo prowadzili przez wiele tygodni, powiedzmy, swoje działania operacyjne, w związku z tym nie informowali do końca, co tam na ulicy Południowej miało miejsce. Panie Pawle, czy możemy dzisiaj już w szczegółach powiedzieć, dlaczego policja na Południowej nie chciała kierowców puszczać? Bardzo proszę.
Generalnie nie tyle nie chciała, bo tam trwały po prostu czynności związane z zabezpieczeniem metalowych elementów, które rozsypał znany już nam w tej chwili mężczyzna, który za chwilę będzie odpowiadał za ten czyn przed sądem, ale po kolei. Oczywiście funkcjonariusze z Komisariatu Szczecin Pogodno w ostatnim czasie bardzo intensywnie pracowali nad sprawą celowego rozsypywania tych ostrych metalowych elementów, takich jak gwoździe, śruby czy też metalowe haki właśnie na ulicy Południowej. No i w wyniku tych prowadzonych działań ustalili wizerunek podejrzanego, zabezpieczyli nieopodal miejsca zdarzenia też kartony zawierające te niebezpieczne przedmioty. No a zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na szybkie zatrzymanie mężczyzny, który, jak się później okazało, ma też na swoim koncie także inne poważne przewinienia. Zatrzymany na przykład kierował pojazdem pomimo orzeczonego wobec niego dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. No co więcej, działania tego pana doprowadziły do uszkodzenia co najmniej 7 pojazdów i w każdym przypadku doszło do przebicia opon. Wstępnie oszacowane straty przekraczają kwotę 11,5 tysiąca złotych. Oczywiście w dalszym ciągu prowadzone są czynności w tej sprawie, w związku z czym tutaj mamy apel do osób, które 21 lipca, dokładnie między godziną 4 a 4.40 poruszały się ulicą Południową w kierunku ronda Hakena i później po tym przejeździe ujawniły uszkodzenia opon w swoich pojazdach. Tutaj proszę o pilny kontakt z dyżurnym jednostki Komisariatu Policji Szczecin Pogodno pod numerem telefonu, który jest dostępny również na naszej stronie internetowej, by zgłosiły się właśnie do policjantów z Komisariatu Policji Szczecin Pogodno, którzy prowadzą postępowanie w tej sprawie.
Panie Pawle, dokończmy jeszcze ten wątek. W poniedziałek 21, między 4 a 5, jeśli ktoś jechał i ten samochód ma uszkodzony, bo na przykład opona jest przebita, powinien się do państwa zgłaszać, to jest raz. Ale dwa, rozumiem, że ten poniedziałek 21 to nie był przypadek jednostkowy i tych rozsypań gwoździ na Południowej z tego wiaduktu było więcej.
Zgadza się, to było cykliczne działanie już w zasadzie od początku czerwca, koniec maja, początek czerwca, cyklicznie pan tutaj się uaktywniał i w bardzo nieodpowiedzialny sposób działał, w związku z czym tutaj musieliśmy popracować nie tylko oficjalnie, ale też operacyjnie, żeby zgromadzić i materiał dowodowy przeciwko temu panu, no i finalnie doprowadzić do jego zatrzymania. W tej chwili decyzją sądu oczywiście pan został aresztowany na 2 miesiące.
Kończąc ten wątek definitywnie, jaka kara grozi za ten, nazwijmy to, występek?
No tutaj generalnie nie chciałbym się wypowiadać za sąd, ponieważ w toku czynności, które są w tej chwili prowadzone, mogą wyjść jeszcze kolejne dodatkowe zarzuty, które później w ogólnym rozliczeniu mogą doprowadzić do zupełnie innego wyroku i innej kary. Tutaj sąd będzie brał pod uwagę różne okoliczności, również te, że pan już wcześniej był notowany za inne przestępstwa przeciwko mieniu. Także trudno tu powiedzieć na tym etapie czynności, jaka będzie konkretna kara. Na pewno nie uniknie tej kary. To mogę zapewnić.
To był wątek pierwszy, będą kolejne. Panie Pawle, zaglądamy teraz do naszego czujnego telefonu Radia Szczecin. Mamy telefon od słuchacza, który był świadkiem kolizji na placu Rodła.
Witam, Michał ze Szczecina. W piątek, 25 lipca, około 17.45 na przystanku Rodła w kierunku osiedla Arkońskiego miała miejsce w tych okolicach kolizja linii pośpiesznej autobusowej. Nikt nie ucierpiał, linia wypadła z kursu, pani kierująca pojazd czekała na nadzór ruchu. Tylko to taka kwestia, szanowni państwo, może warto, by służby również dbały o bezpieczeństwo kierujących pojazdem fizyczne po takim zdarzeniu, ponieważ pan w marynarce z czerwonej bodajże Toyoty, jeżeli dobrze pamiętam, no troszeczkę za wulgarnie, niepotrzebny ten papierosek na wiacie, machanie rączkami, wulgaryzmy do pani kierowniczki agresywne, już wyliczenie mandatów. To kto zawinił, no to rozstrzygnie tam nadzór ruchu, ewentualnie policja. Usiąść i grzecznie czekać. No ja się udałem, trochę śpieszyłem, bo pan się na chwilę uspokoił, ale znamy przypadki, jak nożem, nie nożem, w autobusie, na pętli. Szkoda, że 112, konkretnie mówiąc, spycha interwencję na drzewo. No pani w razie, jakby się coś dalej działo i taka agresja tego pana, to by sobie wezwała służbę, no o ile by zdążyła. Ja pani kierującej życzę dużo spokoju, mam nadzieję, że wszystko rozstrzygnie się pomyślnie dla niej, a kierującemu drugim pojazdem, którym nawet jeżeli by ucierpiał lusterko, nie jest to powód do pokazania swojej agresji. Takie tutaj do przemyślenia tylko dla państwa, no i ewentualnie dla Radia Szczecin ustalić, czy tam wszystko w porządku po tym zdarzeniu. Bo lusterko, czy jakieś szkody materialne, tylko szkody materialne. A czy to jest powód do takiej agresji, wulgaryzmów do pani kierującej? Pozdrawiam serdecznie.
Panie Pawle, to częste przypadki, gdzie kierowca samochodu osobowego uszkodzony nieco przez pojazd komunikacji miejskiej, no, wyładowuje tę swoją agresję na pracowniku, czy to służby zwanej tramwajami szczecińskimi, czy też autobusowej komunikacyjnej spółki, czy to Klonowica, czy Dąbie.
Ja bym tego tak nie upraszczał, jeżeli chodzi o relacje pracownik spółki miejskiej czy jakiś kierowca. Generalnie w ogóle w przypadkach kolizji, do których dochodzi bardzo często na terenie naszego miasta z różnych powodów, no wchodzą emocje. Emocje nie są dobrym doradcą i to już każdy wie, a te emocje prowadzą czasami też do skrajnych zachowań. Na szczęście nie jest to bardzo częste, no, natomiast policjanci interweniujący na miejscu bardzo szybko sobie radzą z krewkimi kierującymi, czy też no, uczestnikami danego zdarzenia drogowego i tutaj akurat nikomu nic nie grozi. Tak? Natomiast przed przyjazdem służb, jeżeli coś takiego się zadzieje, no to warto to również zgłosić dodatkowo. Wtedy osoba, która dopuściła się na przykład naruszenia nietykalności cielesnej, czy też znieważenia, będzie mogła odpowiadać karnie. Oprócz tego, że za wykroczenie popełnienia na przykład zagrożenia w ruchu drogowym.
Dobrze. Ten wątek zamykamy, bo rozumiem, że szczegółów tego zdarzenia nie znamy i nie chcemy kontynuować. Kolejny telefon naszego słuchacza, tym razem przenosimy się na nitkę wjazdową do centrum Szczecina. Droga Krajowa nr 10, ulica Struga, także ulica Energetyków.
Dobry wieczór, stały słuchacz Andrzej. Taka refleksja mnie naszła. Jest piątek, godzina 22, prawie 30, wracam do domku. W dniu dzisiejszym, przed południem, razem z małżonką udaliśmy się do Szczecina na jarmark Jakubowy. I tak w drodze na Energetyków, no dantejskie sceny po prostu. No ciężarówki wyprzedzają lewym pasem, wpychają się na trzeciego. Ja nie wiem, co się dzieje normalnie. Dawno takich scen nie widziałem, żeby tak ciężarówki jeździły pomimo ograniczenia w terenie zabudowanym do 50. Ich nie obowiązuje żadne podniesienie do 70. Tam jest miejscami na Energetyków 70. Ja tego nie rozumiem. Moje pytanko do mojego kochanego radyjka, czyli prośba, nie pytanko, prośba. Gdzie jest policja? Czy wezmą się w końcu za te ciężarówki naprawdę? Bo to jest pomsta do nieba, bo to się dzieje na Strugę Energetyków wjeżdżając do Szczecina od Stargardu.
Panie Pawle, jak pan słyszał, gdzie jest policja? Pytanie od naszego słuchacza, czy policja weźmie się za te ciężarówki jeżdżące nadmierną prędkością na nitce wjazdowej do centrum Szczecina. Jak to u państwa wygląda w praktyce?
No tutaj kluczem jest fragment wypowiedzi również słuchacza, który powiedział, że dawno czegoś takiego nie widział. Nie widział, ponieważ są to bardzo jednostkowe przypadki. Nie będziemy zaprzeczać, że one nie mają miejsca. Owszem, zdarzają się, natomiast są tak rzadkie, że no tutaj jakby wyłapanie takiego kierowcy, który ma za nic przepisy ruchu drogowego, nie dzieje się codziennie. Niemniej jednak my codziennie pracujemy na drodze, zwłaszcza właśnie w tamtym rejonie. Te patrole są widoczne, prowadzą nie tylko pomiar prędkości, ale również działa tam na tej trasie nasze krytykowany radiowo z grupy Speed, który również zwraca uwagę na tak zwaną agresję na drodze, której dopuszczają się również kierowcy ciężarówek. I żeby było jasne, oczywiście tutaj nie generalizujmy, że kierowcy ciężarówek są źli, a kierowcy samochodów osobowych ci dobrzy. Wszyscy popełniają te same błędy, te same wykroczenia, a my jesteśmy od tego, żeby je ujawniać i później karać, jeżeli taki kierowca nie rozumie swojego błędu. Powiem więcej, my też w ramach koordynowanych przez Europejską Organizację Ruchu Drogowego Roadpol działań Track and Bus prowadzimy cykliczne działania ukierunkowane właśnie na kontrole dotyczące właśnie przewozów i osób, ale także samochodów ciężarowych. W ramach tych działań na przykład kontrolujemy blisko 200 tego typu pojazdów, które te kontrole kończą się w połowie, czyli w granicach 100 represji, tak, za popełnione wykroczenia. To nie jest tak, że my jakby nie zauważamy problemu. Owszem, właśnie te działania wynikają z tego, że my ten problem zauważamy i właśnie działamy. Natomiast pan po prostu akurat trafił na taki moment, że w tym miejscu nie było patrolu. Gdybyśmy mieli działać tak, jak pan oczekuje, to musielibyśmy tam po prostu stać 24 godziny na dobę. Natomiast chcę pana zapewnić, że działamy, weryfikujemy tutaj prędkość i dostosowanie się do przepisów na drodze zarówno kierowców samochodów ciężarowych, jak i osobowych.
Panie Pawle, interwencyjny program Czas Reakcji jest audycją na żywo. Mamy słuchacza pana Marka, który pewnie będzie miał do pana pytania. Dzień dobry, panie Marku, bardzo proszę.
Dzień dobry. Nawet w sumie nie pytanie tak naprawdę, tylko sugestie. Jestem użytkownikiem drogi. Codziennie poruszam się do miasta i z miasta jako kierowca. Faktem może nie zawodowy stricte kategorii C, C+, ale kierowca zawodowy. I tak naprawdę co do łamania przepisów przez ciężarówki, nawet już nie mówię kategorii C, tylko nawet już mówię o koniach tak naprawdę, które jeżdżą prędkością 70 do 90 tamtą drogą codziennie, bo naprawdę ja nawet w trójki ciężarówek nie jestem w stanie osobówką prześlignąć. Także to nie jest tak, że to się dzieje raz na jakiś czas, tylko w dzień.
Dziękuję.
Patrole policji są zazwyczaj w tym samym miejscu postawione, także każdy wie, gdzie ma zwolnić, gdzie przyspieszyć. Także akurat to.
Dziękuję, panie Marku. Panie Pawle, słyszał pan. Wszyscy wiedzą, gdzie policja stoi, także musi pan poprosić kolegów, funkcjonariuszy, żeby zmienili miejsce postoju, bo wszyscy wiedzą, gdzie ta kontrola.
Bardzo cenna uwaga. Te uwagi również są brane pod uwagę przez kierownictwo Wydziału Ruchu Drogowego, jeżeli chodzi o dyslokację służby. Weźmiemy to również pod uwagę. Ja po dzisiejszym programie też przekażę tę uwagę naczelnikowi.
Także uwaga kierowcy, od jutra te kontrole będą w innym miejscu. Oczy dookoła głowy, najlepiej patrzeć na licznik, aby tam 90 nie było. Na koniec, panie Pawle, jeszcze jedno pytanie. Mail, który dostaliśmy od słuchacza i wiem, że to pismo też do was trafiło. Czytam od pani Magdaleny. Zwracam się z prośbą o podjęcie pilnych działań w związku z poważnym problemem nadmiernego hałasu oraz niebezpiecznych zachowań drogowych. Chodzi o ulicę Jagiellońską od Wojska Polskiego do Placu Lotników, oczywiście w Szczecinie. Szczególnie w sezonie letnim i w godzinach wieczornych i nocnych ulica ta staje się miejscem regularnych przejazdów motocykli i samochodów celowo generujących nadmierny hałas. Efektem są nieustanne ryki silników oraz odgłosy przypominające strzały. Pojazdy te poruszają się często z nadmierną prędkością, często gwałtownie przyspieszając i hamując, co stwarza poważne zagrożenie dla pieszych i innych uczestników ruchu. Zwracam uwagę, że charakter tej ulicy nie odpowiada warunkom. No i tutaj to, co istotne, brakuje tu skutecznych rozwiązań technicznych, które wymuszałyby spowolnienie ruchu, ograniczenie hałasu, takie jak progi spowalniające czy odpowiednie oznakowanie. To wszystko w mailu pani Magdaleny i w piśmie, który do was pani Magdalena, czyli do państwa, przepraszam, skierowała. Panie Pawle, czy jest jakiś pomysł na tą Jagiellońską, czy niestety pomysłu nie ma? Jak to z państwa strony wygląda?
No jest to działanie na żywym organizmie. My się dostosujemy w oparciu o aktualną sytuację, o zgłoszenia również właśnie mieszkańców, o takie apele, które są kierowane bezpośrednio tutaj do nas. Policjanci tam na miejscu też weryfikują tę sytuację, bo czasami też jest tak, że trafia do nas pismo z prośbą o zwiększoną liczbę patroli czy też kontroli w danym miejscu, a tu później po zbadaniu sytuacji akcji przez policjantów okazuje się, że nie na tej ulicy jest problem, tylko zupełnie gdzie indziej. I to tam dyslokujemy nasze siły i środki. Natomiast jeżeli chodzi o konkretnie ulicę Jagiellońską, no tutaj ze względu na bliskość deptaku Bogusława właśnie na tym odcinku, no naturalnym jest, że w okresie właśnie wakacyjnym, letnim zwiększona jest liczba patroli nie tylko ruchu drogowego, ale również i prewencji. Ten cały ruch pieszy i samochodowy jest objęty stałym nadzorem policjantów. Patrole, które tam są dyslokowane, no, nie ujawniły wykroczeń kierujących, polegających właśnie na generowaniu tego nadmiernego hałasu z układu wydechowego oraz przekraczaniu prędkości, ale to nie znaczy, że te sytuacje nie mają miejsca. Jeżeli takie sytuacje są przez policjantów ujawniane, no taki kierujący to będzie odpowiadał za to swoje zachowanie, tak? Pod warunkiem, że oczywiście tutaj zmierzony poziom hałasu będzie hałasem niedopuszczalnym przez przepisy, tak? Więc tutaj, jeżeli chodzi o ten problem, on się pojawia zazwyczaj właśnie w okolicach lata, kiedy motocykliści wyjeżdżają na ulicę naszego miasta. I to są takie jednostkowe przypadki. Raz na jakiś czas ktoś rzeczywiście gdzieś tam manetką z gazem przygazuje, co generuje ten hałas. Natomiast nie jest to sytuacja, która powtarza się cyklicznie do tego stopnia, żeby no tutaj postawić w jednym konkretnym miejscu patrol, który będzie oczekiwał właśnie na te pojazdy i karał tych kierujących. Niemniej jednak oczywiście dziękujemy za ten sygnał. Mamy go na uwadze. Są tam też patrole, które będą zwracały uwagę na takie sytuacje. Jeżeli one się powtórzą, tutaj mój apel, to proszę od razu zatelefonować na numer alarmowy ze zgłoszeniem, że taka sytuacja właśnie miała miejsce. To też umożliwi bardzo szybką reakcję patrolowi, który jest w pobliżu akurat, żeby takiego kierującego zatrzymać do kontroli i zweryfikować to, czy rzeczywiście poziom hałasu, który generuje, jest zgodny z przepisami, czy też nie.
Panie Pawle, prawie koniec. Mówię prawie, bo jeszcze na zakończenie naszej rozmowy jeden stały słuchacz Radia Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłania się stary słuchacz. Co do działań policyjnych, technika w służbie człowieka. A gdyby tak dron 1-2 puścić, to pewien czas pokazywałyby to z góry tą całą sytuację i można później nagrać i ta sytuacja wydaje się byłaby w jakimś stopniu opanowana, w jakimś stopniu.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze telefon od pana Pawła. Dzień dobry, panie Pawle.
Dzień dobry, ja bym chciał właśnie się wypowiedzieć na tym odcinku właśnie Wojska Polskiego Jagiellońska. Tam praktycznie codziennie jest między 21 a 23.30 po parę nawet samochodów po prostu. Widziałem, byłem ostatnio właśnie BMW, były 3 albo 4 samochody i od ronda tam właśnie na ruch Wojska Polskiego Jagiellońska przed przejściem za pieszych stoją, aby mieć ten odcinek pusty i wtedy gazują po prostu i rura i strzelanie z tłumików między innymi. I ja bym właśnie prośbę, żeby patrol o takich mniej więcej godzinach między 22 a 23 gdzieś przyczekał nawet na poboczu, bo tam jest gdzie stanąć i wtedy sam będzie w tym momencie miał czarno na białym po prostu, co właśnie tam odprawiają o takich godzinach.
Dziękuję serdecznie, panie Pawle.
Dziękuję bardzo.
No, to jest instrukcja dla aspiranta Pawła Pankała, gdzie ustawić ewentualnie samochody na energetyków, a ewentualnie o których godzinach postawić w kontrolę na Jagiellońskiej. Panie Pawle, spokojnego popołudnia życzę. Kieruję te słowa do pana aspiranta Pawła Pankała, Komenda Miejska Policji w Szczecinie. Dziękuję za udział w audycji. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
Dziękuję również i życzę bezpiecznej drogi wszystkim kierowcom.
Dziękuję bardzo. Ojej, patrzę na zegar. Co tu się wydarzyło? Mamy mnóstwo tematów jeszcze, a czasu coraz mniej. W czasie reakcji wracamy szybko do trwającej od wielu tygodni dyskusji na temat wprowadzenia od 8 sierpnia już na terenie gminy miasta Szczecin ograniczenia w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych. Wczorajsza audycja. Mieliśmy tutaj okazję poznać krótkie opinie na ten temat dwóch miejskich szczecińskich radnych. Przypomnijmy może krótko te opinie. Pierwsza z nich radny klubu Koalicji Obywatelskiej Andrzej Radziwinowicz.
bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ my nie wprowadzamy prohibicji, że zabraniamy mieszkańcom wypić przysłowiowe piwo czy coś mocniejszego w trakcie nocy, ale wprowadzamy zakaz sprzedaży tych alkoholów i chcemy wykreślić z krajobrazu miejskiego te dantejskie sceny, jakie są pod sklepami monopolowymi. Wielu mieszkańców boi się po prostu, przychodząc koło tego sklepu 24-godzinnego, gdzie w środku nocy stoją panowie. Musimy sobie jasno odpowiedzieć, czy normalne jest to, że kupujemy wódkę o 4 rano? No dla mnie to nie jest normalne. Jeśli ktoś ma ochotę kupić, bo robi przysłowiową imprezę czy cokolwiek innego, to może to zrobić ze dnia. Nie wprowadzamy takiej prohibicji w czasie godzin dziennych. To jest bardzo dobra uchwała. Mieszkańcy na to czekali. Grupa oczywiście niezadowolonych zawsze będzie, bo zmiany często te grupy, które korzystają na tym, boli, a szczególnie na przykład przedsiębiorców, którzy te sklepy monopolowe po prostu prowadzili.
Również krótka opinia na ten temat z wczorajszej audycji radnego klubu Prawa i Sprawiedliwości Marka Duklanowskiego.
Czas pokaże, tak? Tutaj dwa na pewno ważne interesy się ze sobą starły. My jako klub radny zagłosowaliśmy rzeczywiście przeciwko takiemu rozwiązaniu, wskazując na to, że w wielu sytuacjach być może brakowało zgłoszeń do policji wtedy, kiedy powinny być, a ostatecznie gmina miasto Szczecin ma możliwość odebrania koncesji w tych miejscach, w których nie przestrzegane są wymogi ustawowe związane z ustawą o zapobieganiu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości. Natomiast mówię, no czas pokaże. Powoływanie się podczas komisji, podczas sesji, również na krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa, jasno pokazywało jedną rzecz. Oczywiście dochodzi do wielu różnych sytuacji związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach niedozwolonych w pobliżu sklepów monopolowych, ale jak się okazuje, wprost wyciągając to z krajowej mapy bezpieczeństwa policyjnej, która znajduje się na jego portalu, gro tych zagrożeń występuje w godzinach dziennych, czyli nie w tych, w których ograniczono sprzedaż. Raz jeszcze podkreślę, czas pokaże.
Długo nie musieliśmy czekać do dyskusji na ten temat, na temat ograniczeń w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych. Szybko włączyli się także nasi słuchacze.
Dzień dobry, tak teraz Wyszek się kłania. Chciałem dorzucić swoje 3 grosze do tej uchwały na temat zakazu prohibicji nocnej sprzedaży. Nie jestem za nocną sprzedażą, może i to nie jest głupie, ale chciałem tylko zaznaczyć, że według mojej wiedzy odebrano licencję na sprzedaż alkoholu tylko 2 sklepom. Ja bardzo przepraszam, jeżeli tylko 2 sklepom odebrano na przestrzeni 5 lat licencję, to znaczy, że w zasadzie nie było z tym żadnego problemu. Więc jeżeli nie było żadnego problemu, tylko 2 sklepom odebrano licencję na przestrzeni 5 lat, to w czym jest problem? Przepraszam bardzo. Dziękuję, miłego dnia.
I jeszcze jeden mail z wielu, które Państwo do nas wysyłają w sprawie tej uchwały Rady Miasta. Za chwilę ją przybliżymy jeszcze. Stanowisko dla tego pomysłu mam neutralne, pisze pani Małgorzata. Jednak jako żona alkoholika wiem, że w nocy i nad ranem, a tak naprawdę 24 godziny na dobę, wódkę kupują alkoholicy. To są chorzy ludzie, którzy muszą się napić. Normalni ludzie nigdy tego nie zrozumieją. Wypowiedź pana, który mówi, że o 4 rano nikt normalny alkoholu nie kupuje, okej, zgadza się. Ale alkoholik nie jest normalny. Brak alkoholu to piekło w domu. Tyle powiem. Nie powinno tak być, a jednak jest. Czy powinien być zakaz w nocy? Nie mam pojęcia. Teoretycznie taki ktoś kupi w dzień i w dzień wypije i tak w kółko. Uchwała krótko, zanim połączymy się z panem Mateuszem Grzeszczukiem, bo obiecaliśmy państwu o tych inwestycjach drogowych nieco więcej. Przypomnę, uchwała Rady Miasta wchodzi w życie 8 sierpnia 2025 roku i na jej podstawie w godzinach nocnych pomiędzy godziną 23 a godziną 6 zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy miasto Szczecin. Tym samym puby, oczywiście restauracje nie mają problemu z tą uchwałą. Uchwała może dotyczyć przede wszystkim sklepów nocnych, bo w sklepie na miejscu nie spożyjemy. Nie ma takiej możliwości. Drodzy Państwo, przeskakujemy szybko do kolejnego tematu. Naszym gościem Mateusz Grzeszczuk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. Dzień dobry, panie Mateuszu, kłaniam się.
Dzień dobry.
Panie Mateuszu, kilka tematów, o których wspomniałem na początku audycji, ale jest jeden świeży od naszego słuchacza, pana Przemysława. Dzień dobry. Proszę zapytać Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, który to już raz poprawiany jest łuk na węźle Kobylanka. Panie Mateuszu, co tam się dzieje na tym węźle Kobylanka, że słuchacze do nas piszą i są, że tak powiem, zaniepokojeni tym stanem tej łącznicy, o tak powiem.
Czy na Weźle, na Kobylanka prowadzone są prace remontowe, utrzymaniowe, związane z zabrukami, które się tam znajdują i w ciągu najbliższych kilku dni te prace powinny zostać zakończone.
Teraz szybko przeskoczmy do tematów bieżących. Wczoraj, można by powiedzieć, nadeszła wiekopomna chwila. Wydrukowałem sobie te mapki i powiem szczerze, no to wygląda imponująco. Rozpoczniemy może od tej inwestycji, która nam się zakończy najszybciej, czyli w roku 2027. Lada moment, mówiąc obrazowo, wbijajcie Państwo razem z wykonawcami łopatę pod budowę czterech tutaj takich dużych, widzę, inwestycji. Pierwsza, na którą kierowcy oczekują, oj, od wielu lat chyba, na czym ten problem kierowców polegał. Jedziemy sobie autostradą A6 w kierunku niemieckiej autostrady A11. Mijamy węzeł Kołbaskowo i się zorientowaliśmy, że oj, nie zjechaliśmy tu, gdzie trzeba. Dojeżdżamy do stacji paliw Orlen i tam nie ma jak zawrócić, a więc trzeba jechać do Penkun na Niemiec i dopiero w Penkun zawracać. Państwo mają pomysł na to wszystko. Tuż za stacją paliw Orlen powstanie taka specjalna łącznica, gdzie będzie można zawrócić, tak aby ci, którzy przegapili ten zjazd, zawrócą lada moment. Tu można powiedzieć, panie Mateuszu, że prace lada moment ruszą?
Tak, podpisaliśmy umowę na realizację trzech inwestycji, w tym też tej infrastruktury na granicznym odcinku autostrady A6. Będziemy wykonawcy przekazywać plac budowy i wkrótce te prace się rozpoczną. Wykonawca tu ma trochę krótszy termin realizacji tych prac na granicy, dlatego tu na pewno będzie musiał te prace jako pierwsze rozpocząć. I 2027 rok to jest zakończenie tych robót i będzie to właśnie wiadukt nad autostradą wraz z łącznicami, jak i również przede wszystkim placem do kontroli po południowej stronie autostrady i oznakowaniem aktywnym, tak aby te kontrole mogły odbywać się w sposób bardziej zorganizowany i tak jak to powinno być. No obecnie te kontrole są prowadzone na jezdni wzdłuż stacji paliw, które się tam znajdują. No nie jest to rozwiązanie optymalne i ta inwestycja wynika z doświadczeń po kontrolach, które były w trakcie pandemii COVID, jak i widać obecnie przy wprowadzonych kontrolach, że jest to no, dość też potrzebna nam na przyszłość inwestycja, tak aby zarówno zapewnić kierowcom możliwość zawrócenia, jak i też dać służbom odpowiednie warunki do prowadzenia kontroli na granicy.
Druga inwestycja ważna, bo dzisiaj jak korzystamy z węzła Kołbaskowo, czyli musimy wjechać na autostradę A6 na przykład od strony Szczecina, no to jedziemy taką kostką polbrukową. Kierowcy mówią, Chryste Panie, kiedy tę drogę naprawią? A tak naprawdę Państwo naprawiać jej nie zamierzają, ponieważ nieco wcześniej, patrząc w kierunku Szczecina, powstanie duży węzeł Kołbaskowo, zupełnie nowy i też lada moment Państwo wbijają, już mówiąc obrazowo, łopatę pod budowę tego dużego węzła.
Tak, przy czym to nie jest nie tyle kostka polbrukowa na tych południowych łącznicach węzła Kołbaskowo, co kostka kamienna o jeszcze przedwojennym rodowodzie, ponieważ no, kształt tego węzła jest praktycznie taki, jak był wybudowany przed II wojną światową. No i my ten węzeł obecny Kołbaskowo chcemy zastąpić nowym węzłem drogowym już z odpowiednimi łącznicami, które zapewnią właściwe parametry przebiegu ruchu też pod kątem przyszłej zachodniej obwodnicy Szczecina w ciągu S6, także będzie to ogromna inwestycja, 10 wiaduktów, w największy węzeł drogowy w rejonie Szczecina, tak aby nie tylko zapewnić dojazd na stronę drogi 13, ale również w kierunku zachodniej obwodnicy Szczecina i będą to tak naprawdę dwa węzły drogowe, zarówno ten węzeł Kołbaskowo na połączeniu z A6, jak i też przyszły węzeł Szczecin Południe na połączeniu z drogą numer 13 w kierunku Szczecina. Także to bardzo duża inwestycja. Też wykonawca będzie wkrótce rozpoczynał pracę, natomiast tu z pewnością będzie sporo utrudnień, dużo prac też wstępnych związanych z choćby z przygotowaniem tych tymczasowych organizacji ruchu, bo tu wstępnie wykonawca zakłada wykonanie takiej jezdni, takiego bypassu na autostradzie A6 po to, żeby można było wykonać wykop i wiadukt pod autostradą, bo tu droga numer 13 będzie przebiegała w tym nowym układzie pod autostradą, także jest to bardzo duży zakres pracy na tej inwestycji. No i w ciągu najbliższych miesięcy to już będzie jeden wielki plac budowy.
I ostatni drobiazg, panie Mateuszu, bo czas reakcji dzisiaj nam się rozciąga jak ta guma, musimy szybko się sprężyć. Trzecia rzecz istotna dla mnie, uważam, nie tylko, ponieważ do Rosówka przez Kołbaskowo, jak dzisiaj przejeżdżamy, no to musimy trochę się przemęczyć, ale okazuje się, że od tego nowego węzła Kołbaskowo państwo zrobią obwodnicę Kołbaskowa, tak aby do tego Rosówka można było dojechać już szybko, sprawnie.
Tak, będzie też obwodnica Kołbaskowa, czyli droga od tego nowego węzła w kierunku południowym do granicy w Rosówku. Tu już droga będzie jednojezdniowa, bo też ruch tam jest dużo mniejszy, także jest to kompleksowa inwestycja, nie tylko połączenie z autostradą, ale też dojazd do Rosówka. Przypomnę, że też oddaliśmy już do ruchu ten pierwszy etap obwodnicy Przedsławia i Warzymic. Kierowcy mogą już te miejscowości ominąć. Teraz idziemy dalej z tą inwestycją, także w ciągu najbliższych lat można powiedzieć, że cała trzynastka od ronda Hakana do granicy w Rosówku będzie miała zupełnie nowy przebieg i dużo lepszy standard.
Dziękuję serdecznie. Przypomnę, Mateusz Grzeszczuk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie, gościem Czasu Reakcji. Panie Mateuszu, do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję bardzo.
Po raz kolejny zaglądamy teraz do naszego czujnego telefonu Radia Szczecin. To będzie taka refleksja mała słuchacza dotycząca dróg krajowych i autostrad. Przenosimy się w okolice węzła Klucz.
Jeżdżę czasem S3 i już przy samym węźle przy rozjeździe na jeden port z Gorzowa w stronę Szczecina. I przy samym rozjeździe, tam jest taki na drodze narysowany pas dodatkowy żółty z celem wstępu w prawą stronę już na A6. I widzę, że bardzo dużo tych pojazdów, które są na innych rejestracjach, które jadą na wakacje prawdopodobnie nad morze, w ogóle tak jakby mimo to, że są oznakowania wykonane prawidłowo i dość czytelnie, nikt praktycznie nie używa tego lewego pasa, skręcając w prawo. Tam jest taki na żółto wyszczególnione dodatkowe linie. Ten pas powstał po to, że chyba żeby szybciej ci ludzie z trójki zjeżdżali. No ale nie mam pretensji do zarządu dróg, bo tam jest to oznakowane prawidłowo. Może jakieś, nie wiem, jak nadajnik wychwytuje te osoby, gdzie są w pobliżu tej autostrady, żeby jakiś komunikat wysłać im. Kiedyś było coś takiego, jakieś takie komunikaty wysyłane krótkie na telefony komórkowe, że w tej okolicy coś tam jest, można coś zobaczyć, było to kiedyś testowane. To bardzo dużo usprawni wjazd z S3, a mówię, no prawy pas jest zajęty, tworzy się na nim korek, a lewym pasem nikt kompletnie jedzie, tak jakby nikt tego nie zauważył. No trudno jest mi wymagać zapewne państwu też, żeby wpłynąć z ludzi, może jakieś takie, no nie mam pojęcia, może jakieś inne tablice informacyjne z dużo wcześniej. Mamy dwa pasy ruchu do skrętu, bo ludzie się patrzą na to, ale tak jakby nie dowierzają. Są nawet oznakowania poziome na jezdni narysowane, że tam jest wjazd z drogi na A6, no nie wiem.
No to my zaapelujemy do kierowców, jedziemy S3, dojeżdżamy do autostrady A6 i jeśli kierujemy się w stronę Świnoujścia, no to pamiętajmy, że na tym łącznicy dwa pasy, środkowy i prawy, uprawniają nas do tego, aby odbić w prawo i przejechać, i może rzeczywiście dzięki temu ten zator będzie zdecydowanie mniejszy w dniach, przypominam, wysokiej temperatury, gdzie państwo atakują pas nadmorski. Teraz w czasie reakcji za chwilę wrócimy do naszej poczty mailowej. To będzie temat interwencyjny rodziców jednego ze szczecińskich przedszkoli. Ale najpierw przywitam naszego kolejnego gościa, Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta do spraw inwestycji. Dzień dobry, panie Piotrze, kłaniam się.
Dzień dobry.
Ten mail, który pewnie państwo znają doskonale, szybko w telegraficznym skrócie, zwracamy się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu naszego problemu. Piszemy do państwa w imieniu wszystkich rodziców dzieci z przedszkola publicznego nr 73 przy ulicy Ceglanej w Szczecinie. Stan techniczny i wygląd ogrodu, w którym przebywają i bawią się nasze dzieci, jest w opłakanym stanie. Teren należy do miasta. Remontu i doprowadzenia do stanu zagrażającego zdrowiu życia naszych dzieci nie można się doprosić od co najmniej 6 lat. Wielokrotnie rodzice próbowali interweniować w urzędzie, aby wyegzekwować choć namiastkę remontu, bo plac zabaw woła od dawna o przysłowiową pomstę do nieba. Były prośby i błagania, które nic nie dały. Kiedy jako rodzice byliśmy pewni, że już nic się nie uda zrobić, bo zostały nam przyobiecane pieniądze i w końcu będziemy mogli rozpocząć remont, nagle okazało się, że jeden z radnych miasta zabrał nam te pieniądze, przeznaczył na wybieg dla psów. Tak, wybieg dla psów był ważniejszy niż bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu. Tak przynajmniej twierdzi pani Natalia, która do nas i pewnie do państwa ten długi, długi mail skierowała. Panie Piotrze, proszę powiedzieć, czy jest szansa, aby rodzice dzieci, którzy korzystają z przedszkola publicznego numer 73 w Szczecinie przy ulicy Ceglanej, w końcu doczekali się remontu, przebudowy tego placu zabaw?
Faktycznie, jest to jedna z ostatnich placówek, która wymaga takiego kompleksowego podejścia, jeśli chodzi o zagospodarowanie terenu zewnętrznego. Natomiast no, nie jest to też oczywiście takie proste, jakby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Było zresztą tłumaczone części rodzicom, nie wiem czy wszystkim, że te prace muszą być powiązane z zabezpieczeniem samego budynku tego przedszkola. Tutaj chodzi o te prace związane z izolacjami pionowymi, poziomymi, z jakby zabezpieczeniem całego tego terenu. Mamy w tej chwili wybranego wykonawcę, który przygotowuje całą dokumentację projektową. Szacujemy, że to są, będą koszty gdzieś na poziomie 1,5 miliona złotych. Oczywiście jakby to zweryfikuje już cały projekt, kosztorys, a następnie wyłonienie wykonawcy już samych prac budowlanych czy też remontowych. Dokumentacja powinna być gotowa na przełomie tego i przyszłego roku. Potem oczywiście procedura przetargowa, która powinna wyłonić wykonawcę prac budowlanych, ale oczywiście trzeba jeszcze zabezpieczyć wcześniej środki na samą realizację tych prac remontowych.
Mówiąc obrazowo, czy jest szansa, aby to w ciągu najbliższych 12, czy może dopiero 24 miesięcy nam się wszystko zamknęło? Jak pan to widzi, panie Piotrze?
No powiem tak, no jeśli przygotowujemy dokumentację, to oczywiście przygotowujemy się następnie do realizacji, natomiast trzeba zabezpieczyć po stronie budżetowej środki finansowe na to zadanie, więc na pewno gdzieś na najbliższych sesjach budżetowych być może taka poprawka do zmian w budżecie się pojawi i to będzie oczywiście ten sygnał do tego, że przygotowujemy się do realizacji tego zadania.
Czyli wszystko w rękach, mówiąc obrazowo, szczecińskich radnych. Panie Piotrze, to przy okazji jeszcze tylko jedno pytanie, sugestia. Też we wczorajszej audycji Czas Reakcji napomknęliśmy, już mówiąc obrazowo. Czytam mail od pana Mirosława. Było sporo na temat remontu ulicy Smoczej w Podjuchach, ale brakuje wypowiedzi inwestora czy też wykonawcy na temat otwarcia ewentualnego przejazdu leśnego w kierunku Puszczy i dalej w kierunku Kołowa. Słuchacze twierdzą, że pracowników tam brakuje, więc jest temat. Panie Piotrze, nie wiem, czy to po państwa stronie też leży ewentualnie opiniowanie. Czy jest szansa, by z tej Smoczej w kierunku Kołowa tym lasem pojechać, zdaniem pana, czy nie ma?
To znaczy, no musimy rozgraniczyć dwie kwestie. Zakres naszej inwestycji, czyli sama ulica Smocza na takim krótkim odcinku około 200 metrów leśnym, jest nieprzejezdny z uwagi na po prostu prace, które są tam do zrealizowania. Jest całkowicie rozebrana konstrukcja nawierzchni jezdni. Do zrealizowania będą prace sieciowe związane choćby z kanalizacją. Odtworzenie następnie nawierzchni. Mamy bardzo wąski pas drogowy, bliskie sąsiedztwo drzew. Ciężko tam byłoby się poruszać ruchem wahadłowym w kontekście takiego pracującego sprzętu budowlanego. Więc była taka decyzja, że wykonawca ten odcinek zamyka. To jest jedna rzecz. Natomiast oczywiście były gdzieś tam dyskusje dotyczące udostępnienia przejazdów drogami leśnymi, wyznaczania objazdów. No to już jakby nie jest po naszej stronie samego wykonawcy, ponieważ jest to teren przede wszystkim lasów. Są to tereny sąsiednie gminy. My tutaj zgodnie z przepisami no nie musimy wyznaczać i nie mamy takiego obowiązku wyznaczać przede wszystkim takich objazdów na terenie sąsiednich jednostek administracyjnych z racji tego, że prowadzimy po prostu pracę na terenie gminy miasta Szczecin. Jeśli właściciele, mowa tutaj oczywiście o lasach, będą miały takie życzenie, żeby udostępniać jakieś przejazdy drogami leśnymi, no to oczywiście robią to na własne życzenie, natomiast tutaj gmina miasto Szczecin nie chce ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności i też ponosi dodatkowych kosztów z tego tytułu, że musielibyśmy wyznaczać jakieś objazdy gdzieś po lasach, gdzieś w sąsiedniej gminie. Więc tak to wygląda proceduralnie.
Dziękuję serdecznie. Przypomnę, Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta do spraw inwestycji, gościem Czasu Reakcji. Dziękuję panie Piotrze. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Po raz kolejny zaglądamy do czujnego telefonu Radia Szczecin. Tym razem przenosimy się do Stargardu.
Dzień dobry, mam na imię Bogdan, dzwonię ze Stargardu. Jest tego typu sprawa. Na ulicy Bydgoskiej, jadąc od Świętego do centrum, po prawej stronie stoi znak na wysokości ulicy Jesionowej, zakaz zatrzymywania i postoju. A za tym znakiem stoją 23-4 pojazdy. Codziennie przejeżdża tam ileś radiowozów Straży Miejskiej. Nikt na to nie reaguje. A z posesji wyjechać, to trzeba ekwilibrystą być. A jak zadzwoniłem na Straż Miejską, to powiedział mi pan tak. Jak oni tam będą egzekwować prawo, to będą utrudnienia dla mieszkańców. To jest kpina. Kpina ze Straży Miejskiej, kpina z nas, z obywateli. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy za ten czujny telefon. Mamy niecałe 5 minut. Mam nadzieję, że nam się uda porozmawiać jeszcze z jednym ekspertem. Przy naszym telefonie pani Ewelina Kolanowska, Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie. Dzień dobry, pani Ewelino.
Dzień dobry.
Mamy niecałe 5 minut. Szybko w minutkę sprecyzuję mail od naszej słuchaczki, pani Elżbiety. W nawiązaniu do przeprowadzonej inspekcji w tramwajach szczecińskich dotyczącej umów zleceń sprzątaczy taboru tramwajowego uprzejmie informuję, że pani kadrowa poinformowała mnie, iż nie zostanie mi przedłużona umowa zlecenie. No i ta powyższa decyzja, jak uważa pani Elżbieta, jest związana z tym, że w czasie obowiązywania umowy zlecenia dziecko jej miało dużo wystawionych zwolnień L4. Według prawa pracy jest to dyskryminacja pracownicy wobec innych pracowników i zwolnienie L4 nie powinno być powodem nieprzedłużenia umowy. Panie Ewelino, mamy niecałe 4 minuty. Państwo kontrolę przeprowadzili. Proszę powiedzieć, jak w tym konkretnym przypadku jest wynik tej kontroli?
Rzeczywiście odbyła się kontrola i inspektor pracy, który jest samodzielnym organem, i to podkreślę, nie dopatrzył się w łączącej umowie cywilnoprawnej, czyli w umowie zlecenie, przeważających cech stosunku pracy, które pozwalałyby na uznanie, że wykonywano pracę na podstawie umowy o pracę właśnie. I wracając tutaj pewnie do tego pytania, że nie została przedłużona umowa. Ta umowa, jak wynika z naszej wiedzy, zawarta jest do 31 lipca tego roku i ulega zakończeniu właśnie tego dnia i nie ma zapisów w tej umowie o konieczności jej przedłużania. Zleceniodawca nie musi także dawać powodów, dla których nie zawiera kolejnej umowy zlecenia.
Czyli w tym przypadku, konkludując, prawo pracy nie zostało według państwa złamane.
Rzeczywiście tak jest. Dodam więcej, że nawet jeżeli pracujemy na umowę o pracę i jest to umowa o pracę na czas określony, a tak zazwyczaj się na początku dzieje, jeżeli rozpoczynamy gdzieś swoje zatrudnienie, to jeżeli ta umowa o pracę nie zostanie przedłużona, to również pracodawca nie ma takiego obowiązku, aby zawierać kolejną, tak?
Co zrobić w przypadku naszej słuchaczki? Czy ona powinna starać się o zawarcie kolejnej umowy, czy no jest to już temat zamknięty zdaniem pani? Tak krótko prosiłbym.
Tutaj oczywiście decyzja leży i po stronie pracodawcy, i po stronie pracownika. Natomiast te nasze ustalenia nie zamykają słuchaczce drogi do samodzielnego skierowania powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy, bo w dalszym ciągu to sąd rozstrzyga takie spory i należy złożyć właśnie powództwo do sądu pracy.
Dziękujemy za ten kierunek. Pani Ewelina Kolanowska, Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie, była gościem Czasu Reakcji. Dziękujemy, do usłyszenia, do zobaczenia.
Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego również i na zakończenie czasu reakcji jeszcze jeden telefon.
Dzień dobry, Henryk ze Szczecina. Proszę Państwa, mam takie pytanko. Teraz tu Poniatowskiego szedłem z Brytanem Koziorowskiego, biało. Czy Caritas ten kamieńsko-pomorski, czy jakiś tam zbiera odzież? Dobrze, niech zbiera. Ale dlaczego oni przyklejają to do bram, do skrzynek pocztowych, do wszystkiego? Potem trzeba po nich to zrywać. No to małe piwko. Ale te już plastry nie da rady. Trzeba skrobać, trzeba tego. Proszę Państwa, kilka tysięcy kosztuje brama, a oni oklejają i to wygląda tak strokato. Czy to mają jakieś pozwolenie, czy miasto pozwoliło, czy oni to tak robią? Niech wrzucają do skrzynek, a nie oklejają. Przecież jak to wygląda, proszę Państwa? No, bo pomstę do nieba. Siedzą ludzie i potem moczą wodą, skrobią tu tego, bo zbierają. Niech zbierają, ale niech ludziom nie robią tutaj kłopotu. No. Zbieraliśmy na tą bramę jak głupia, a teraz oklejona jest jak. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy za ten czujny telefon. Tak policzyłem, około 6-7 telefonów jeszcze nam się nie zmieściło. Około 9 maili również się niestety nie udało dzisiaj. O czym będziemy rozmawiać z Państwem jutro, bo to też jest istotne. Będą tematy dla Straży Miejskiej w Szczecinie na pewno. Są dwa tematy dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Również jeden temat dla Narodowego Funduszu Zdrowia. No i będzie jeden temat sportowy, ponieważ okazuje się, że Pogoń Szczecin Spółka Akcyjna wprowadzi sprzedaż biletów na mecze, które będą dopiero w maju przyszłego roku i taka okazja i możliwość będzie. Proszę być z nami jutro od godziny 12:05. Za dzisiejszy czas reakcji już dziękujemy serdecznie. Prowadzący Adam Wosik, no i ci, którzy dzisiaj wsparli tę naszą audycję, Sławomir Orlik i Mariusz Tałajkowski. Przypomnę o czujnym telefonie 510-37-32. Proszę do nas dzwonić, również proszę pisać mailowo czas reakcji @radioszczecin.pl. Proszę o nas pamiętać, czas reakcji na antenie Radia Szczecin jutro 5 minut po godzinie 12:00.